Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawie, która ciągle w różnych wypowiedziach się pojawia, albo jako bardzo poważne jakieś hasło, albo czasami jako uzasadnienie jakiejś konkretnej ludzkiej postawy. Chodzi o sumienie. Będziemy rozmawiali o sumieniu. Moim gościem dzisiaj w konwersatorium i w związku z tym przewodnikiem naszym w konwersatorium jest ksiądz doktor Jarosław Tomaszewski.
Witam serdecznie, bardzo miło.
Którego udało nam się przychwycić dla konwersatorium, ponieważ ksiądz jest poza tym, że jest zdawcą myśli błogosławionego Newmana.
Bardzo bym chciał być.
To jest równocześnie, co jest połączeniem mnie tak częstym, jest równocześnie misjonarzem, którego możemy poznać na odległość, tak? Czytając jego bloga Ewangelia według Gauchos, bo to jest wszystko pisane w Urugwaju i tam można się...
Ale w języku polskim.
Ale w języku polskim. Więc to jest Ewangelia według Gauchos po polsku. No i skorzystając z tej dobrej okazji, że polskiego księdza, który pracuje w Urugwaju, możemy teraz przesłuchiwać w konwersatorium w polskim radiu, chciałbym poprosić o taką rozmowę. Sumienie to jest coś, o czym ostatnio słyszymy albo przy okazji klauzuli sumienia. To bardzo poważny problem i pewnie trzeba by było w ogóle o nim osobno rozmawiać, bo to kwestia trochę prawna, jak uznać jakąś samodzielność, odrębność sumienia w różnych sytuacjach społecznych. Natomiast my może porozmawialibyśmy o tym po prostu, o czym sumienie jest, jak się sumienia słucha. Myślę, że dobrym wstępem do tej rozmowy jest taka uwaga właśnie przez Newmana kiedyś, który jest mistrzem w tej sprawie. Mówi on, że tak trochę sceptycznie jednak, zawsze z zachwytem dla sumienia, dla wagi sumienia, ale sceptycznie zauważa, że właściwie dzisiaj bardzo często to, co jest sumieniem naprawdę, to jest zastępowane taką podróbką, czyli nie jest to sumienie, tylko to jest jakaś samowola. Człowiek, jak mówi dzisiaj, postępuje zgodnie z sumieniem, tak mi każe sumienie, tak mówił sumienie, to bardzo często jakby ucieka przede wszystkim w prywatność, trochę bawi się z rozmówcą w takie schowanie się w przestrzeń, w której niczego nie musi się tłumaczyć. Tak trochę jakby sumienie na tym polegało. Nie pytaj mnie, bo ja nic więcej nie mam do powiedzenia, poza tym, że tak czuję, że tak muszę postąpić. Czy to jest sumienie, tak jak...
Wspomniany przez pana Newman ciskał się bardzo wewnętrznie, walczył z tym od czasów swoich osobistych studiów. Jego wysłano do słynnego w Anglii wtedy kolegium Oriel, które było taką troszkę, powiedziałbym, wstępem, introdukcją do wielkiego Oxfordu. Oczywiście, że w tym kolegium nie studiowali ludzie, powiedzmy, z biednej strefy życia w Anglii, ale sama arystokracja. I Newman spotykał się z tym, o czym pan mówi, z taką fasadą bronienia swoich własnych widzimisię, swoich własnych zachowań, klauzulą sumienia, można by nawet powiedzieć, ale w zupełnie innym sensie. On ciskał się szalenie wewnętrznie, walczył ze sobą, widząc, że jego koledzy z kolegium prowadzili dowolne życie moralne wieczorami, mówiąc bardzo ogólnie, ale na porannej mszy świętej wszyscy byli obecni, bo taka była norma tego kolegium, porannej modlitwie i przyjmowali komunię świętą. Oczywiście jesteśmy w kościele anglikańskim, który wtedy utrzymuje jeszcze normy życia religijnego, rytualnego katolicyzmu. I on zapisuje to w sobie, walczy w sobie, jak to można łączyć niemoralne życie wieczorem z zachowaniami rytualnymi, religijnymi, aż do Najświętszego Sakramentu, do komunii świętej o poranku. Gdy on to przedstawia swoim kolegom, oni się bronią właśnie tym.
Zgodnie z sumieniem.
Ale my jesteśmy w kolegium religijnym, gdzie jest taka norma. My postępujemy zgodnie z normą. A więc tego Newman nie mógł znieść. To był jakiś początek w jego młodości, dojścia do tego, co potem stało się wyznacznikiem jego życia. Do wyboru drastycznego w tamtym kontekście przejścia z anglikanizmu na katolicyzm. I ja podobnego zresztą kontekstu doświadczam w Urugwaju, gdzie się mówi często o ludziach sumienia, czyli o ludziach, którzy dla nas, katolików, chrześcijan, ludzi znających definicję klasyczną sumienia i norm sumienia, wybierają rzeczy sprzeczne z głosem sumienia, ale bronią się tym, że jest to ich wolność sumienia.
Gdzie przebiega granica? Co to jest w takim razie, że po jednej stronie jest rzeczywiście sumienie, a w drugiej stronie jest tak zwane sumienie?
Ja myślę, że problem zaczął się w filozofii, w etyce, także w moralności chrześcijańskiej, co dziś jest szczególnie widoczne, od czasów Kanta, prawda, który...
XVIII wiek.
XVIII wiek. Do tego momentu, możemy się mylić, zawsze były jednostki, które były bardziej indywidualistyczne, także w obrębie swojego sumienia, ale Kant otworzył pewną furtkę, którą ogólnie myślę, Tu pan mnie skoryguje jako filozof, którą ogólnie można by nazwać autonomią sumienia. Czyli Kant widział, nie wiem, czy on sam do końca to widział, ale potem jego szkoła, jego interpretatorzy widzą w sumieniu nie tyle, powiedzielibyśmy bardzo ogólnie, ekran, który czyta Boży zapis norm w nas, co raczej widzą w sumieniu pewną przestrzeń twórczości człowieka, autonomię słynną. Czyli jeśli sumienie do Kanta jest, nie zawsze urzeka ta genialna definicja katechizmowa, najprostsza i chyba najgłębsza, jaką ja znam osobiście. Sanktuarium, w którym głos Boga mówi mi, co jest dobre, co jest złe. I ja w tym sanktuarium z tym głosem Boga obcuję, mocując się potem, stosując w praktyce to, co słyszę w tym sanktuarium. Do Kanta to jest dość jasne.
To jest jasne dla świętego Tomasza, to jest jasne dla świętego Pawła w tym sformułowaniu, które mamy w liście do Rzymian. To jest jakoś też zrozumiałe dla wielu myślicieli starożytnych i począwszy od tego sokratejskiego daimonionu, daimoniona, który się...
Słynny.
Tak, tak.
To jest nawet jasne, myślę, dla naszego pierwszego papieża Piotra, który wie, dlaczego płacze. Prawda? To jest bardzo jasne. Mimo, że on jest rybakiem, on nie studiował Sokratesa z całą pewnością, ale spotkał się z Jezusem, wie, dlaczego płacze Piotr. Dlaczego jest ta reakcja po zdradzie. Natomiast od Kanta zaczyna się kombinacja moralna. Nie wiem, czy sam Kant, ja nie jestem znawcą Kanta, ja go czytałem bardzo powierzchownie, by zaliczyć kolokwium. Nigdy mi jego zdania wielokrotnie złożone i skomplikowane nie pociągały. Natomiast... myślę, że od Kanta zaczyna się to, co też dzisiaj w Kościele, wewnątrz Kościoła, staje się, jeśli nie problemem, to przedmiotem dyskusji, a nawet sporu. Autonomia moralna. Bo że moje sumienie bardziej rozwarstwia okoliczności niż normy, niż medytuje normy, powiedział.
Istnieje takie dość zręczne sformułowanie. Jeden z autorów piszących także na temat sumienia mówi, że jest ono nie prawodawcą, tylko sprawozdawcą. Ono nie jest źródłem zasady, ale jednak dla nas w konkretnej sytuacji, gdy mamy podjąć decyzję, jest miejscem, gdzie prawo, zasada jest nam zdawana, przekazywana. I wtedy rzeczywiście inna zasada mocna tradycji moralnej, tej, o której ksiądz mówi, że w konkretnej sytuacji, można powiedzieć, nie ma wyższego głosu. Tak? Człowiek musi wysłuchać właśnie tego głosu sumienia.
Tak, żeby nie zamącić naszym słuchaczom, prawda? Bo troszkę zaczęliśmy od okoliczności, od krain pobocznych. Myślę, że możemy sumienie jednak mieć odwagę zdefiniować jako ten głos moralny w nas, głos obiektywny. Żeby nie wprowadzić zamętu w głowie słuchaczy, taka definicja istnieje, to co pan powiedział, od Sokratesa, może i wcześniej, przez Piotra, po Tomasza z Akwinu i ufam, że po wielu dzisiejszych teologów i etyków w różnych szerokościach geograficznych.
Na pewno u Jana Pawła II mamy w Veritatis Splendor, mam w katechizmie, tak, oczywiście.
Nawet możemy tę granicę przeciągnąć do Benedykta, który przecież swoją słynną abdykację, jeśli tak ten akt można nazwać w Kościele, motywuje czym? Głosem sumienia, tak naprawdę. Że jemu sumienie, jak to powiedział w tym łacińskim przemówieniu, które zszokowało cały Kościół i świat nowożytny, że jemu sumienie powiedziało, trzeba odejść. Chociaż wcześniej nikt nie odchodził w ten sposób.
Niezwykły sokratejski gest, tak, tak można
papieża katolickiego. Tak.
Spróbujmy w tym momencie przerwać naszą rozmowę, ale zaraz do niej wrócimy. Chwilkę zastanówmy się nad głosem sumienia. Wracamy do naszej rozmowy, do tego połączenia obiektywności głosu sumienia, tego, że chodzi o obiektywną normę, że to ona się przeciska przez sumienie do naszego serca. Z drugiej strony nam jakieś subiektywne ograniczenia. Sumienia są różne. Ludzie niekiedy mają, jak się zwykło mówić, wąskie albo szerokie, tak, sumienie.
Tak, tak, etyka katolicka czy chrześcijańska, czy ta klasyczna również tak naprawdę, bo etyka czy teologia moralna katolicka jest nabudowana jako nauka, jako system poznawczy na klasycznej filozofii w gruncie rzeczy. Rzeczywiście te dwa proste rozgraniczenia sumienia, wąskie, czyli bardzo wrażliwe, powiedzielibyśmy, niekiedy może być też chorobliwie wrażliwe, że każdy błąd w moim postępowaniu już staje się dla mnie oskarżeniem, czasem wiecznym oskarżeniem. Gdzieś w tym kierunku dryfował słynny jansenizm chociażby, prawda? Wszystko, każde poruszenie mojej myśli, spojrzenia jest właściwie grzeszne. To jest to wąskie sumienie, delikatne, bardzo wrażliwe, nieraz idące w kierunku chorobliwych skrupułów. I mówi też o innym sumieniu, dla przeciwstawienia szerokie, czyli można powiedzieć interpretujące na korzyść człowieka. Od takich etyków, którzy mówią, ufajmy człowiekowi, jest on słaby, ale jest istotą dobrą. Aż do, powiedziałbym, do tego, co bardzo mocno krytykuje choćby nasz Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor, gdzie mówi krytycznie bardzo o tak zwanej opcji fundamentalnej. Pamięta pan ten nurt etyczno-teologiczny nowożytnego kościoła, gdzie właściwie mówi się i co niestety ma później bardzo mocne przełożenie w praktyce życia kościelnego, w praktyce życia wielu parafii, konfesjonałów, jeśli ich się jeszcze używa, że istnieje opcja fundamentalna, czyli że grzechem de facto, grzechem ciężkim, jest to, gdy człowiek się jasno, z wolnością opowie przeciwko Bogu. Wszystko inne jest tak naprawdę jakimś tam półzłem.
To praktycznie prowadzi do sytuacji, w której właściwie bardzo trudno znaleźć grzesznika. Tak,
tak, właściwie ich nie ma.
Właściwie ich nie ma.
Tam jest cała lawina konsekwencji w Kościele. Jeśli nie ma grzechu, to po cóż konfesjonał, po cóż spowiedź? Pozostanie przy spowiedzi ogólnej, by jakoś oczyścić siebie z tych ludzkich niedoskonałości. Już nie mówi się o grzechu. Mówi się o niedoskonałości. To jest pewna konsekwencja rozszerzenia pojęcia sumienia szerokiego. No, wąskie, nieraz idące w kierunku skrupułów i szerokie, nieraz lądujące gdzieś tam w opcji fundamentalnej.
Jest taki sposób traktowania sumienia, trochę o tym wspomniałem na początku, w którym można zawsze spowodować, że racje postępowania są ściśle subiektywne i ściśle indywidualne. Tak? Ktoś mówi w rozmowie z kimś drugim, no cóż, dzieli nas wiele, ty postępujesz tak, ja tak, nie zmienimy tego, ponieważ i tobie, i mnie tak mówi sumienie. Tak? Ja na tyle poważnie cię traktuję, rozumiem, że jesteś szlachetną osobą, nie wyobrażam sobie, żebyś postępował inaczej, jak postępujesz zgodnie z sumieniem. Jeśli tak, no to w takim razie niewiele mam do powiedzenia. Wydaje mi się, że to zdanie, ono często pada w kontekście jakiegoś dialogu, tak, zachęcania do dialogu, ale ono chyba likwiduje dialog tak naprawdę, bo czym więcej, co tak naprawdę mamy więcej do podzielenia. Są dwie wyspy, dwie indywidualności, dwie wierności sumieniu i okazuje się, że czasami zupełnie sprzeczne z tego wynikają decyzje, postanowienia, dążenia życiowe. To trochę by wyglądało na to, że sumienie jest raczej czymś, co nas rozdziela, niż czymś, co pozwala nam się zrozumieć. Czy to wszystko, co ja w tej chwili mówię, to jest tylko konsekwencja tego, jak dzisiaj sumienie traktujemy, czy sumienie po prostu zawsze takie jest, że tak nas do tego indywidualizmu skłania?
Z jednej strony na pewno sumienie jakoś podkreśla osobowość człowieka, jednak osoba ludzka używa sumienia. Dlatego też w klasycznej nauce etycznej o sumieniu, w klasycznej filozofii, a nawet teologii chrześcijańskiej, moralnej, jakiś obszar w nauce o sumieniu oddaje się okolicznościom, prawda? Na pewno inny ciężar moralnego rozliczenia ponosi, nie wiem, bogaty człowiek, który kradnie miliony, dlatego, żeby zaspokoić, nie wiem, swoje poczucie potęgi. Jego wina jest oczywista, też kradnie, jest akt kradzieży. Inną winę ponosi człowiek, który nie ma co zjeść, ukradnie dlatego, by przeżyć, okoliczności. Ja myślę, że jednak w naszej epoce, czy kilka kroków wstecz, lat wstecz, może dwa wieki wstecz, tak naprawdę jest tak ogromna już manipulacja okolicznościami, że tutaj może jest ten problem dialogu, tak? Na poziomie okoliczności.
Czasami pozostają same okoliczności.
Niestety, same okoliczności. Ja żyjąc w Ameryce Łacińskiej, muszę często spierać się, bo na przykład ktoś mówi mi cały czas, no dobrze, ale to jest norma rzymska, której nie możemy stosować w naszej rzeczywistości. Mnie nieraz też spędza sen z oczu ta nasza rzeczywistość urugwajska, tak? Jakbym nie mógł wymagać pewnego wzrostu moralnego tamtych ludzi, tamtych plemion, tamtych narodów, bo oni są stamtąd, prawda?
Bardzo dużo rzeczy tłumaczymy teraz, tak mi się wydaje, tą różnicą, coś jest tak latynoamerykańskie, że wręcz niezrozumiałe dla zachodu Europy. Czasami trochę tym tłumaczymy jakieś niemożliwości zrozumienia, ale to trochę podobnie jak w tym przykładzie moim, to znaczy jakby powiedzieć, co nam pozostaje. Wydaje się, że ta klasyczna tradycja zawsze nas skłaniała do tego, żeby dojść do do zasad, tak? Tam znaleźć wspólnotę, rozpoznać, czy jesteśmy za, czy przeciw czemuś zupełnie zasadniczemu, tak? Czyli pod tymi okolicznościami coś jest istotnego. Problem polega na tym, jeśli zostają same okoliczności. Gdzieś nam również ten Kant się tutaj pojawia, bo jeśli w pewnym momencie tracimy nadzieję na to, żeby zrozumieć w świecie cokolwiek innego poza fenomenami, poza tym, co jest takie zmienne i zewnętrzne, a uznajemy, że same istoty, tak, spraw, rzeczy są niepoznawalne, no to rzeczywiście... To rzeczywiście pozostajemy tylko na drodze ewentualnie dawanej sobie wzajemnie autonomii, tak? Zgody na to, żeby być wiernymi sobie. Tak? Tak się chyba nazywa dzisiaj wierność sumieniu, wierność sobie. Tak?
Na pewno jest to jedna z tych słynnych, jedna z tych słynnych inskrypcji dzisiaj dyskusji. Wie pan, ja jestem wielkim fanatykiem od wielu, wielu lat.
No, księża są fanatykami, to wiadomo przecież.
Jestem wierny sobie, więc w takim razie jestem wierny sobie. W myśleniu o sumieniu, o zasadach, myślę, że nie dogadamy się, nie zrozumiemy siebie w tych różnych nurtach dzisiejszych, które rozpłynęły się w różnych kierunkach od Kanta. Ciężko nam będzie rozmawiać, wydaje mi się. Jeśli przed dyskusją, rozmową o sumieniu, o zasadach, czy istnieją jeszcze wspólne zasady dla Ameryki Łacińskiej i Europy Rzymskiej na przykład. Nie dogadamy się zupełnie w moim odczuciu. Jeśli wcześniej z szacunkiem nie odniesiemy się do czegoś, czego właśnie ja jestem fanatykiem, nie boję się tego słowa użyć, mam na myśli prawo naturalne. Mnie się wydaje, że tutaj jest klucz do rozmowy w ogóle o sumieniu i o zasadach. Jeśli nie uznaje się prawa naturalnego, czyli tego, że dla człowieka rozumnego, który nie jest złamany w swoim rozumnym myśleniu, dobro podstawowe jest dobrem podstawowym. Czyli dać chleb komuś, kto umiera z głodu. Nawet jeśli jest on, nie wiem, żołnierzem wrogiego wojska, które toczy w tym momencie wojnę przeciwko mojej wolności, mojemu państwu, ale umiera z głodu. Że ja muszę mu ten chleb dać. Że to jest akt zgodny z prawem naturalnym. Jeśli tu zgodzimy się z tym, jeśli zgodzimy się, że kopnięcie człowieka nagiego, który utracił wszystko, jest złem, jeśli to szanujemy nadal i ustalamy nadal między sobą jako prawo naturalne, wspólne dla czarnoskórych i białoskórych, dla mówiących w języku hiszpańskim i włoskim i tak dalej, że to jest wspólne dla nas, myślę, że wtedy ogromna część pytań i problemów z zakresu sumienia i okoliczności jest rozwiązana. Mhm. Po prostu.
Ten moment podstawowy w naszej na ten temat rozmowie i potem cały, otwiera się dopiero cały trud pracy nad poprawnie ukształtowanym sumieniem. Rozumiem, że sumienie, też o tym do tej pory nie powiedzieliśmy, ale przecież to sprawa też podstawowa, że sumienie się dopiero kształtuje, tak? Sumienie z człowiekiem rośnie. Sumienie rośnie w sensie no nie tak materialnym i biologicznym, tak? Nie ma etapów rozwoju sumienia, tak jak w psychologii mówi się o rozwoju, na przykład w psychologii dziecka, ale jest jakiś rozwój moralny, tak? Sumienia, jest jakaś możliwość jego kształtowania. Ksiądz wymienia zupełnie taką bazową, tak, podstawowy element, z którego sumienie zawsze musi rosnąć. Prawo naturalne. Wiemy, że prawo naturalne, jego rozpoznanie, ponieważ człowiek trochę oślepł przy grzechu pierworodnym, to potrzebuje jakiegoś dodatkowego światła, okularów takich, które mu pomagają widzieć jaśniej kontury, więc stąd jest ta moralna cywilizacja chrześcijaństwa, kościoła, która właściwie można rzeczowo z prawem naturalnym nie jest rozbieżna.
Nie, nigdy,
tak. Ale pokazuje coś mocniej. Tak? Monogamia małżeńska to jest na przykład taki, jak święty Tomasz mówił, przykład takiej zasady, która jest prawno naturalna, ale która właściwie dla wielu ludzi bez tej podpowiedzi, którą daje Kościół słowami Chrystusa, to staje się trudna w widzeniu. Tak? Człowiek myśli sobie, może to jakoś nie tak dokładnie jest. Więc pewnie są takie zasady, które przy tym wymywaniu z kultury, codzienności, chrześcijaństwa przestają być tak widoczne. No, można powiedzieć, zawsze bywali ludzie, którzy rozbijali swoje małżeństwa. Od dawna w prawodawstwie jest otwarta furtka do tego, żeby legalizować swoje rozejścia, prawda? Niemniej istnieje jeszcze przy tym wszystkim jakaś moralna kultura takiego przekonania, że coś tu się stało złego, nawet jeśli ludzie dokonują tych wszystkich rozejść, legalizacji tych rozejść i tak dalej, ale w pewnym momencie sama ta rzeczywistość, że coś przykrego, coś złego stało się, coś bolesnego, coś dotkliwego się stało, w ogóle to zaczyna niknąć, tak? Ginie problem sumienia, tak? W tej sprawie.
Boję się, że w tej chwili w naszej epoce dotykamy momentu, być może pierwszy raz, tak bardzo jasnego momentu, przynajmniej ja żyję w kraju w tej chwili od 3 lat. Urugwaj jest takim krajem, w którym ta oczywistość, o której pan wspomniał, wynikająca z prawego sumienia, nie jest tak oczywista. To znaczy, myślę, że dla większości z nas w Polsce rzeczywiście aktem wstydliwym jest pozostawanie w trzecim, piątym związku. I tego się nie rozgłasza jeszcze tak bardzo. Chociaż ja na przykład bardzo lubię piłkę nożną i ostatnie sukcesy polskiej kadry cieszą mnie też na obczyźnie. Kiedy Lewandowski zdobywa gola, w Urugwaju jest to atut dla ewangelizacji, bo Urugwaj żyje futbolem, jest to religia społeczna. Natomiast niekiedy z niepokojem obserwuję pewne komentarze, jest taki portal, który przekazuje jakieś zaplecze z polskiej kadry spotykające się na zgrupowaniu. Ja czasami go oglądam w wolnych chwilach dla rozrywki, dla kontaktu z Polską. I na przykład mówi się wprost o żonach piłkarzy i o partnerkach. Mm-hmm. Piłkarzy. I nie mówi się już z tym wstydem.
Tylko po prostu o jakimś...
To jest partnerka piłkarza X.
Jak to się zwykło teraz mówić.
Na zgrupowanie nasi piłkarze, którzy odnoszą sukcesy, fajnie, przywożą swoje żony i swoje partnerki i już ten rumieniec
przestaje
działać. Nie tylko w Urugwaju, także i w Polsce.
Wracamy do rozmowy. Zaczęliśmy ją od przypomnienia rozterek Newmana, młodzieńczych rozterek Newmana, ale chyba nie może być naszej rozmowy bez przypomnienia też słynnego fragmentu z jego listu do Gladstone'a. To się często przytacza. Ten cytat żyje już jakby sam w sobą, tak? Mówi Newman, że co prawda nie ma, pewnie nie będzie okazji, nie ma zwyczaju, żeby mówić o religii w toaście po obiednim, ale gdybym miał wznieść toast, to wzniósłbym go na cześć sumienia, na cześć papieża, ale najpierw na cześć sumienia. Co to znaczy? Bo chyba dzisiaj w takich też dyskursie kościelnym, wewnątrz kościoła, to się przytacza bardzo często po to, żeby trochę tak powiedzieć właśnie, no tak, właśnie to sumienie to jest też pierwszorzędne, wiedział o tym Newman, a tu papież różne rzeczy mówi, jesteśmy z niego już w pełni szacunku, więc oczywiście też wzniesiemy toast, ale jednak
ale
najpierw uczcimy sumienie.
Cóż to znaczy? To pewnie jest otwarcie rozmowy o bardzo wielu znaczeniach, o bardzo wielu kontekstach. Natomiast dla mnie osobiście ten słynny toast Newmana, wypity za sumienie, potem za papieża, znaczy przede wszystkim to, że życie moralne chrześcijan nie jest urzędowe, a więc nie definiuje go ten papież czy inny papież, tak? Myślę, że my jesteśmy troszkę pokoleniem, przynajmniej ja czuję się pokoleniem ludzi, którzy wyręczają się w jakimś sensie papieżem. Rzeczywiście myśmy się uformowali w cieniu tej gigantycznej góry moralnej, duchowej, jaką był Jan Paweł II. I wydaje nam się, że tak było i będzie zawsze, że papież obok tej funkcji duchowej bycia opoką, którą Chrystus mu powierzył i tak jest przez wieki, osobowościowo również będzie tą opoką. Nie jest tak wygodnie w chrześcijaństwie. Papież jest jednym z chrześcijan, prawda? Ale nie jest gwarancją rozwoju chrześcijaństwa. Nie jest. Mieliśmy różnych papieży. Wiemy o tym. Być może, nie znamy zamiarów opatrzności Bożej, być może będziemy mieli jeszcze różnych, nie wiemy. Obyśmy uniknęli skandalicznych papieży, których mieliśmy w chrześcijaństwie. Mieliśmy
tak,
w chrześcijaństwie.
Oczywiście, już do samego dna.
Chyba tak, do samego dna już nawet nie chcemy do tego wracać. To się łączy ze stresem. Nie buduje wiary na pewno w nas. I ten toast Newmana nam pokazuje też fenomen chrześcijaństwa, że my w swojej wierze ani nie opieramy się na gigantycznych postaciach w białych sutannach, ani nie gorszymy się najbardziej małymi postaciami w tych białych sutannach. Że jest coś absolutnie obiektywnego w chrześcijaństwie. I cóż to jest to obiektywne chrześcijaństwie? Ano właśnie, jest prawo naturalne, jest ten głos Boga w nas. I od tego możemy iść dalej. Jest obiektywna liturgia, jest obiektywna łaska. To zawsze mnie nawracało w chrześcijaństwie, to nawet nie mój ksiądz w parafii, tylko to, co mówi mi katechizm, że jeśli ja się wyspowiadam zgodnie z moim sumieniem, które się rozwija we mnie, ale jeśli ja jestem zgodny z moim sumieniem, to jeśli nawet mój ksiądz nie jest w tym momencie godny mnie słuchać jako spowiednik, jako szafarz, ja się godnie spowiadam. Bóg mnie rozgrzesza przez tego niegodnego szafarza. Tak? To jest to za sumienie, że istnieje w Kościele, w wierze absolutnie coś obiektywnego, coś podstawowego, które nie jest zależne od fenomenów ludzkich. Choćby nawet te fenomeny ludzkie zasiadały na najwyższych krzesłach w Kościele.
Tak, to jest rzecz, o której wydaje się, że ciągle przy różnych okazjach nam się przypominano czasami w tych również krytykach antypapieskich, to z drugiej strony płotu jest jakby ciągle nam to ukazywane, a ciągle jest w nas pokusa, żeby się kryć za autorytet osobisty, mówić sobie, jestem chrześcijaninem, bo takim wspaniałym chrześcijaninem był, czy jest ten, w taki ten sposób, widzicie, jak go ludzie lubią, chwalą, i tak dalej, i tak dalej. No to rzeczywiście nie jest najmocniejszy argument. Trzeba mieć w tej sprawie przeświadczenie sumienia. Trzeba mieć w tej sprawie mocny głos sumienia. To niezwykłe, ale tak rzeczywiście chyba wiąże się to z roszczeniem prawdziwości, o którym z kolei Benedykt XVI, czy jeszcze wcześniej Ratzinger mówił, że chrześcijaństwo nie chce mocnych przekonań do siebie, tylko chce uznania siebie za prawdę. Tak?
Tak.
Czyli to musi być najgłębsze przekonanie. Zresztą w tym samym liście do Gladstone'a Newman mówi o tym, że sumienie to ani nie jest kwestia spójności społecznej, ani dobrych uczuć, ani tego, żeby do kogoś się odgradzać, albo z kimś łączyć i tak dalej, tylko jest rzeczywiście kwestią, możemy dopowiedzieć najściślej już pojętego kręgosłupa moralnego poszczególnego człowieka. No cóż, dotknęliśmy tej sprawy, nie wchodząc w sumienie naszych słuchaczy, bo tam tylko sam Bóg wchodzi do środka, więc dotknęliśmy zagadnienia, kwestii sumienia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ksiądz będzie o nas pamiętał wśród gauchos.
Ciekawe, bo właśnie gauchos w Urugwaju są grupą ludzi, to są kowboje Ameryki Łacińskiej gauchos, żeby wyjaśnić słuchaczom, którzy nie mają wiele wspólnego z Ameryką Łacińską, to odległy kontynent. Ale gauchos uznaje się za ludzi sumienia. To jest bardzo twarda grupa społeczna. Oni nie są mocno religijni, a więc do kościoła raczej gauchos nie chodzą. Ale są grupą, której ani kolonizatorzy, ani masoni nie potrafili złamać w ich obyczajowości, w ich stylu życia. Na pewno gauchos żyją zgodnie ze swoim sumieniem i ja widzę w tej grupie ludzi bardzo prostych, żyjących z prostej pracy, ludzi zasadniczo bardzo bliskich naszemu pojęciu zasad, norm sumienia klasycznego.
A więc byliśmy blisko spraw, z którymi ksiądz jest w ostatnich latach praktycznie w swoim duszpasterstwie. Dziękuję bardzo, polecam pamięci. Proszę nas słuchać. Jesteśmy nie tylko w polskiej radiofonii tutaj, ale także dostępni w internecie. Można nasze konwersatorium, również słuchaczy w ten sposób sobie zyskuje. Dziękuję raz jeszcze. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00, konwersatorium Paweł Milcarek.
Dziękuję bardzo, ksiądz Jarek Tomaszewski.